Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii, który jest realizowany w przystanku Historia w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej imienia Janusza Kurtyki. A jest z nami dzisiaj znakomity badacz i polityki niemieckiej, i historii niemieckiej, i pruskiej, pan profesor Grzegorz Kucharczyk, pisarz, publicysta, historyk, wykładowca akademicki. Nim zaczniemy rozmowę o tym, co nam tutaj pan profesor przygotował i swoim bardzo konkretnym i rzeczowym wstępem poprzedził, czyli do samego Clausewitza o wojnie, ja tylko jeszcze państwu chcę zaanonsować jedną rzecz, która się ukazała na rynku polskim. Została w zasadzie wznowiona Duch Króla Leopolda. Dla wszystkich miłośników, przede wszystkim Jądra Ciemności, bardzo ważna publikacja. Dla wszystkiego tego, co działo się w XIX wieku w Afryce, znowu jesteśmy w takim momencie, gdzie bynajmniej, jak chciał amerykański profesor Francis Fukuyama, historia się nie skończyła, a demokracja liberalna nie osiągnęła swojego apogeum. Okazuje się, że wracamy do sytuacji prowadzenia bardzo konwencjonalnej wojny. Gdzie liczy się znowu, można powiedzieć, każdy pagórek, każda ulica, każdy przejazd, tory, mosty, to wszystko znowu nabiera znaczenia. I pan profesor animuje taki cykl, można powiedzieć, który realizuje wydawnictwo Bellona. Książka Duch Króla Leopolda, Świat Książki, absolutna nowość. Proszę zobaczyć, jeszcze w folii książkę mam. Ale przechodzimy do von Clausewitza. Pan profesor takim esejem, wstępem poprzedził publikację bardzo rzeczowym, wyjaśniającym, przede wszystkim opisującym i biografię autora, i jego poglądy w ogóle na politykę pruską, i jego poglądy również na taktykę wojenną oraz co stało się z taktyką i strategią wojenną w XX wieku i kto się do Clausewitza i kiedy i dlaczego odwoływał. Panie profesorze, no, trafił pan trochę w punkt. Wolałbym powiedzieć, że żyjemy w świecie, gdzie panuje powszechny pokój, gdzie się wszyscy kochają i wszyscy sobie dobrze życzą i sobie pomagają i w ogóle, że świat jest piękny. Taki świat nie jest i raczej nigdy nie będzie. Dlaczego pan profesor się zdecydował na opracowanie kolejnego wydania książki Clausewitza o wojnie?
Dzień dobry, witam wszystkich, dziękuję za zaproszenie. Mam kolejny raz ten zaszczyt brać udział w przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej, za co jeszcze raz bardzo dziękuję. To była inicjatywa wydawnictwa Bellona, więc można powiedzieć, oni doskonale wstrzelili się z tematem, gdy chodzi o wznowienie polskiej edycji dzieła o wojnie pruskiego generała Karla von Clausewitza. Ja tylko nawiązując także do tej pierwszej książki, o której pan redaktor wspomniał przed chwilą, no, można powiedzieć, że te trzy słowa, kurca z jądra ciemności, zgroza, no jednak nasuwają się, widząc, co dzieje się z ukraińskimi szkołami, szpitalami, przedszkolami, osiedlami mieszkaniowymi w zetknięciu z wyzwolicielską mocą armii rosyjskiej. To są rzeczywiście obrazy, które no, potrafią i powinny wzbudzić taki właśnie okrzyk, który znamy z jądra ciemności. Powracając do Clausewitza, to jest oczywiście taki cykl, który Bellona zgodziła się kontynuować. Rozpoczyna to wszystko Clausewitz. Ja tylko może tytułem zapowiedzi dodam, żeby jeszcze pójść dalej w to jądro ciemności. Następna pozycja to będzie wojna totalna Ludendorffa. A jak widać, to wszystko jest bardzo aktualne. Tak, na naszych oczach historia i teraźniejszość właśnie także splata się i bardzo mocno puka do naszych drzwi. To znaczy to kluczowe stwierdzenie Clausewitza z jego traktatu o wojnie, że wojna jest aktem politycznym albo też, że wojna jest realizacją celów politycznych tylko innymi środkami. No jak widać, na naszych oczach się spełnia i ten Clausewitz, który niektórym wydawał się już taką zamieszką przeszłością, że to ktoś się zajmuje historią XIX-wiecznych Prus, proszę bardzo, ale już nam nic do tego. No nagle się okazuje, że mają rację ci, którzy ciągle w akademiach wojskowych, czy to w Rosji, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Chinach, ciągle czytają Clausewitza, no bo to jest rzeczywiście klasyk, teoretyk sztuki wojennej. To jego dzieło, które właściwie powstało po jego śmierci, bo on ciągle nad nim pracował i żona, która była spadkobierczynią także tego dzieła swojego męża, ona właściwie je poskładała z tych wszystkich notatek i zostało to wydane już po śmierci Clausewitza, który umarł w 1831 roku. Ono jest ciągle aktualne. No, dzieje recepcji tego traktatu to jest też oczywiście osobna historia. Ja w tym wstępie, o którym pan redaktor wspomniał, zarysowałem trochę tą historię spojrzenia na Clausewitza. Clausewitzem zaczytywali się japońscy generałowie, którzy w 1905 roku rozgromili armię rosyjską. I Clausewitzem zaczytywał się Włodzimierz Ulianow, pseudonim Lenin, który na przełomie 1915-16 roku siedział w Szwajcarii i tam długie godziny z ołówkiem w ręku czytał dzieło Clausewitza i prawie je znał na pamięć w momencie, kiedy niemiecki sztab generalny zaplombowanym wagonem przewoził jego i jego najbliższych towarzyszy przez Rzeszę Niemiecką do Skandynawii, aby rozłożył Rosję. Jak wiemy, plan się udał. W 1917 roku perfekcyjnie, ale no właśnie, ten Clausewitz chociażby poprzez te wymienione przeze mnie szerokie spektrum tych, którzy go czytali z uwagą i przyjmowali, no jest ciągle, czy powinien być ciągle jednak punktem odniesienia także dla nas.
A na czym polega jego, pana zdaniem, aktualność? Poza tym, co już pan przed chwilą, pan profesor powiedział, bo ja pamiętam taki okres, to już były chyba lata 2000, w tej chwili nie będę się upierał przy datach, gdzie i Clausewitz, i Sun Tzu był traktowany jako takie bardziej podręczniki dla menedżerów do zarządzania firmą, jak unikać, nie wiem, bezpośrednich zderzeń, tutaj do chińskiego klasyka się odwoływał, jak prowadzić właśnie wojnę bez wojny, z kolei jak zastosować właściwą strategię i właściwą taktykę do zwyciężania z konkurentem i tu już się odwoływano do Clausewitza. I no właśnie, na czym dzisiaj polega aktualność, bo z drugiej strony dzisiaj jak oglądamy wielu ekspertów, wielu tych wszystkich przedstawicieli świata, nie wiem, akademickiego czy wojskowego, którzy wypowiadają się na temat tego, co dzieje się za naszą południowo-wschodnią granicą, no oni się bardzo często odwołują niektórzy prawie w tym drugim zdaniu do Clausewitza. A można powiedzieć tak, XIX wiek, jakieś anachroniczne wojny bez sprzętu typu podgląd satelitarny, kamery termowizyjne i nagle to co, to nabiera znaczenia?
Rzeczywiście, generał Clausewitz w swoich kalkulacjach bajaktarów nie uwzględniał. Natomiast patrząc na chociażby na teatr działań wojennych na Ukrainie, no przypominają się jego słowa. Bardzo takie jedno z jego ważniejszych rozpoznań, że wszystkie plany wojenne należy rewidować zaraz z pierwszymi salwami wojny. To znaczy wojna, jak gdyby, czy działania wojenne, on porównywał do takiego przedsięwzięcia jak chodzenie w głębokim piasku po wodzie. To znaczy jest to uciążliwe, jest to trudne i trzeba ciągle dostosowywać się do tego zmieniającego się dna. To znaczy plany wojenne oczywiście ważne, strategia oczywiście ważna, ale wielkość wodza, czy wielkość, można powiedzieć, ludzi, którzy są postawieni w różnych sztabach dowodzenia, poznaje się po tym, jak reagują, czy jak próbują skomponować trzy składniki tego, co Clausewitz nazywał przedziwną trójcą, to znaczy kalkulacje wojenne, planowanie polityczne i niespodziewane okoliczności. I te niespodziewane okoliczności, sposób reakcji na nie, to znaczy na przykład siła oporu armii nieprzyjacielskiej, jak na nie zareagować, potem poznaje się wybitnego dowódcę, pisał Clausewitz. I druga rzecz, którą warto do dzisiejszej sytuacji odnieść, a czerpać z Clausewitza, to jest rozróżnienie, które on czyni. W języku niemieckim jest to jeden rzeczownik, a czy dwa rzeczowniki, ale odnoszące się do tego samego, co u nas. Jeden rzeczownik opisuje, to znaczy cel. Ono rozróżnia między celami bieżącymi, pośrednimi, Ziele po niemiecku, od celów długofalowych, dalekosiężnych, strategicznych, czyli die Zwecke. Czyli można powiedzieć, te cele pośrednie to są cele wojskowe, a cele te strategiczne, długofalowe, no to jest ten cel polityczny, bo wojna, jak on mówił, tutaj to jest to najbardziej znane jego stwierdzenie, wojna to jest kontynuacja polityki, tylko innymi środkami. I co z tego płynie? To znaczy wojna i polityka to są jednak dwie sfery oddzielne. Dlatego na przykład Clausewitz niezbyt chętnie był czytany, czyli inaczej nie traktowano go jako punkt odniesienia na przykład w III Rzeszy Niemieckiej, gdzie raczej obowiązywał paradygmat wojny totalnej. To znaczy wszystko jest wojną. Natomiast Clausewitz zdaje się twierdzić, że raczej wszystko jest polityką, skoro wojna jest kontynuacją polityki. Teraz, no właśnie, wszyscy zastanawiają się, a co ma na myśli Putin, jakie ma cele Putin. No więc trzeba do tego dołożyć tą matrycę Clausewitza i rozróżniać te cele pośrednie od celów tych długofalowych, strategicznych. No w każdym bądź razie Clausewitz daje takie instrumentarium do oglądu sytuacji i wojskowej, i politycznej, bo on rzeczywiście, chociaż pisał w zupełnie innej epoce, no to dzieło, o którym mówimy, na przykład w ogóle nie uwzględnia, rzecz jasna, wojny w powietrzu, lotnictwa, no bo to nie ta epoka, ale nawet też nie uwzględnia działania floty wojennej, chociaż tu już, jak wiadomo, w czasach Clausewitza floty wojenne były bardzo istotne. On się skupia na wojnie lądowej. No ale na naszych oczach to właśnie przede wszystkim wojna lądowa się toczy, więc w tym sensie także jest to dzieło bardzo aktualne. Jest jeszcze jeden wątek, mam nadzieję, do którego dotrzemy, to znaczy wątek, który szczególnie polskich czytelników powinien interesować. Co reformator pruskiej armii, człowiek bardzo oświecony, jakim był Clausewitz, myślał o Polsce?
To zaraz do tego przejdziemy, oczywiście. Kończąc jak gdyby wątek samej pracy, samej książki, bo nie będziemy Państwu książki opowiadać, trzeba po prostu po nią sięgnąć. Absolutna nowość, dostępna we wszystkich księgarniach internetowych i bardzo dobrze, jak się okazuje. Ale Pan wcześniej mówił, że no tak, Armia czy Czerwona, czy spadkobiercy, czyli Wojsko Federacji Rosyjskiej, którzy nigdy nie odcinali się od przeszłości, to warto powiedzieć, wręcz wielki, znaczy mit Wielkiej Wojny Ojczyźnianej był bardzo mocno podsycany przez obecne władze kremlowskie. Tam do dzisiaj się bardzo uroczyście obchodzi i w ogóle to jest we wszystkich podręcznikach historii, mówi się o wojnie, Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. No, albo tego Clausewitza przeczytali niedokładnie, albo tam już jest taka kleptokracja, że no nawet to wojsko, które wypuszczono na front, kompletnie rozkradziono. Jak pan przez gruntowną znajomość i lekturę Clausewitza, panie profesorze, jak pan postrzega to, co widzimy? Oczywiście nie wiemy, co się tak naprawdę dzieje. My pewno widzimy powierzchnię zdarzeń. Wiadomo, że trwa też wojna informacyjna, że jesteśmy na różne sposoby zwodzeni przez obie strony i do końca nie wiemy, co tak naprawdę się dzieje poza sztabowcami i tymi, którzy mają podgląd pod bieżącą mapę toczących się działań wojennych. No ale nieco możemy mniemać. Widzieliśmy tych zatrzymywanych żołnierzy rosyjskich, którzy wyglądają na po prostu jak nędza z biedą. Czy generałowie rosyjscy typu Gerasimow czy minister Szojgu, co, nie przeczytali Clausewitza, czy przeczytali, nie wyciągnęli żadnych wniosków?
No właśnie, to jest jedno z takich trudnych pytań, jak to się mówi. Wspomniany przez pana redaktora minister Szojgu, no to on w ogóle w wojsku nie służył, z tego co wiadomo. On to jest, co osłabia rzecz jasna jego pozycję dodatkowo, to jest fakt, że nie jest Rosjaninem, tylko Tuwieńcem czy Tuwińcem.
Gerasimow, owszem.
Tak, ale zgadzam się, że jak widać te obrazki jeńców, tych młodych chłopaków Rosjan branych do niewoli, no to nasuwa się taka konstatacja, że raczej To nie jest armia Mordoru, tylko armia Bardaku. To raczej tutaj Clausewitz niewiele by nam pomógł do analizy tego zjawiska. Tu raczej trzeba by, nie wiem, no, chociażby Jana Kucharzewskiego przeczytać dzieło od Białego do Czerwonego Caratu, żeby cokolwiek tutaj więcej zrozumieć. Natomiast Clausewitz jest pomocny, gdy chodzi o pewien taki ogólny obraz zdarzeń. To znaczy, bo my zgadzam się z tym, że jesteśmy bombardowani różnymi narracjami propagandowymi z wielu stron i też zgadzam się z tym, że widzimy czubek góry lodowej, a nie to, co pod powierzchnią się dzieje. Natomiast, no właśnie, trzeba też walczyć z takimi uproszczonymi kliszami, że Putin zwariował, odszedł od zmysłów, starzeje się i wpadł na jakieś głupie pomysły. Nie, no to właśnie trzeba brać tutaj ten wzór Clausewitza, to znaczy te działania wojenne, czy na te działania wojenne nałożyć zamysł polityczny, który w największym skrócie, moim zdaniem, ja to tak nazywam, to jest zbieranie ziem ruskich wersja 2.0 w wykonaniu Putina, który no, zresztą bazuje na tym, co i tu akurat nie kłamał, co pisał na przykład laureat literackiej Nagrody Nobla Aleksander Sołżenicyn, niejednokrotnie o tym mówił, że właściwie Rosja, Białoruś i Ukraina to jest jedna całość. Właściwie no to pożegnajmy się z innymi republikami, ale to jest całość jednorodna i nierozerwalna, więc w tym sensie ten cel polityczny należy nakładać na to, co widzimy dzisiaj, co się dzieje na Zadnieprzu, bo mówimy tutaj głównie o wschodniej Ukrainie, która jest obiektem wyzwolicielskiej misji armii rosyjskiej. Armii rosyjskiej, która co ciekawe, to widać też na obrazkach, te niektóre czołgi, no jednak są z czerwonymi sztandarami.
A no właśnie. No dobrze, to co możemy zrobić i to co możemy w tej chwili z panem profesorem, to państwu polecić lekturę. Okazuje się, że historia ma znaczenie i to nie jest książka może najłatwiejsza i tak prosta w odbiorze, ale warto to rozumieć w kontekście, o którym też pan profesor wcześniej mówił, to znaczy jeżeli potraktujemy rzeczywiście wojnę jako przedłużenie polityki, jako ten ostatni akt brutalności, można powiedzieć, polityki i to sobie wszystko skomponujemy razem, to staje się dla nas jak gdyby jaśniejsze i ta książka wtedy jest dużo bardziej zrozumiała. I teraz jeszcze bym właśnie chciał dołożyć wątek, który już pan profesor poruszył, który jest też poruszony, kwestie, które pan profesor też porusza we wstępie, w swoim takim eseju, wprowadzeniu do całej książki, czyli stosunek w ogóle elit pruskich, stosunek samego Clausewitza do Polski i do Europy Środkowo-Wschodniej. Innymi słowy, dlaczego Prusacy z carską Rosją wymyślili w ogóle ten konstrukt Europy Środkowo-Wschodniej, bo trochę ja to też tak i w ten sposób czytam.
Warto by zacząć może od tego, że w 1812 roku, a więc w tym roku, jak pisał Mickiewicz, wielkich nadziei na odrodzenie Polski, Clausewitz walczył przeciwko Napoleonowi w mundurze rosyjskim. On był na służbie rosyjskiej. Nie mógł się pogodzić z tym, że król pruski ugiął się i wysłał korpus, który oficjalnie miał pomagać napoleońskiej wielkiej armii, w kampanii rosyjskiej. Więc Clausewitz razem z grupą innych oficerów pruskich złożył dymisję na znak protestu i udał się do cara Aleksandra I. A po drodze jechał przez polskie ziemie, zagarnięte przez Rosję w trzech rozbiorach, no i miał wstrząsające wrażenie, że to jest pustynia cywilizacyjna, że bardzo dobrze się stało, że doszło do rozbiorów Polski, jest to czyn ze wszechmiar postępowy w sensie cywilizacyjnym, a Polska to tak naprawdę jest Tatarstan. To jest Tatarstan, tak, nie przejęzyczyłem się. To jest dziedzictwo Tatarów w środku Europy. Tak to on także w późniejszych pismach pisanych po 1812 roku tłumaczył. I to pisał człowiek no, należący do elity reformatorskiej wtedy w Prusach na początku XIX wieku. I właściwie jego zdanie, gdy chodzi o rozbiory Polski jako czyn z gruntu dobroczynny w sensie cywilizacyjnym, doskonale współgra z tym, co pisał na przykład Immanuel Kant, że teraz w wyniku tego, że Polacy dostaną się pod rządy pruskie, oduczą się swojej barbarzyńskiej wolności, jak pisał filozof z Królewca. To samo właściwie mówi wielki reformator pruskiego uniwersytetu Wilhelm von Humboldt i wielu innych reformatorów. Także ten sposób rozumowania, który potem zresztą będzie wyrażany w parlamencie frankfurckim w okresie Wiosny Ludów, on był, można powiedzieć, egzemplifikowany przez Clausewitza. Kiedy w ostatnich miesiącach jego życia, one zbiegły się z wybuchem powstania listopadowego w zaborze rosyjskim, i Clausewitz z bliska, delegowany na wschód monarchii pruskiej, obserwował, co dzieje się za kordonem, no więc był przerażony, uważał, że to jest najgorszy scenariusz dla Prus i w perspektywie dla Niemiec, jeśli powstanie niepodległa Polska, bo niepodległa Polska zburzy ten spokój i równowagę i harmonię w Europie. Francja zyska sobie tutaj przyjaciela, a dla nas, dla Niemców jest to straszliwa rzecz. A najgorzej będzie, jeżeli Rosja odwróci się od Europy i pójdzie w kierunku Azji, to już wtedy los Niemiec jest godny pożałowania. Jeżeli dzisiaj część z nas zastanawia się, co się dzieje z Niemcami w kontekście ich fatalnego zauroczenia Rosją, to też warto czytać Clausewitza. W tym traktacie o wojnie o Polsce jest nie za wiele. Te wątki, o których tutaj mówimy, rzeczywiście pojawiają się w innych pismach. Ja o tym piszę we wstępie, ponieważ no, uważałem, że polski czytelnik powinien wiedzieć czy znać szerszy kontekst, szersze tło tych poglądów pruskiego generała, ale warto się z nimi, z tymi poglądami zapoznać, żeby zrozumieć pewien, nazwijmy to, styl myślenia niemieckich elit o Rosji, ponieważ ten styl bynajmniej nie skończył się wraz z monarchią Hohenzollernów.
Czy Clausewitz należał też do tych osób, które mówiły, czy popierały, jeśli tak można powiedzieć, koncepcję Ostjuden, tych Żydów wschodnich, specyficznych, jeszcze gorszych od tych zachodnich w ocenie elit pruskich?
Jest sama nazwa Ostjuden, to znaczy czy Żydzi wschodni, ona pojawia się później, już po śmierci Clausewitza. Natomiast Clausewitz rzeczywiście, jeżdżąc po tak zwanych ziemiach zabranych, czyli ziemiach litewsko-ruskich dawnej Rzeczypospolitej, on z taką odrazą pisał o tym, że no właśnie brud, zacofanie i wszędzie Żydzi. I to było dla niego takim też dowodem na zacofanie tych ziem. To jest zresztą taki motyw, który często pojawia się w opisach podróży oświeconych niemieckich urzędników i oficerów na ten tak zwany Dziki Wschód. To też widać w ich opisach ziem wcielonych bezpośrednio do Prus, zwłaszcza w drugim i trzecim rozbiorze, czyli Wielkopolska i Północne Mazowsze. I ten motyw rzeczywiście Żydów kłębiących się gdzieś w miasteczkach, małych tych sztetlach, to jest dla nich rzeczywiście coś w sensie cywilizacyjnym odrażającego. Oni nie używają argumentów rasowych, to jeszcze nie ta epoka, jeszcze nie ten etap nowoczesności. Natomiast no, uważają, że to jest właśnie dowód na to, że te ziemie wymagają takiego dobrego gospodarza, który wraz z pruskim urzędnikiem, pruskim oficerem w końcu na te ziemie przyszedł.
Wracając jeszcze do tej elity, o której Pan mówił, obecnej elity niemieckiej, na ile która jest w zasadzie, można powiedzieć, w dużym stopniu pacyfistyczna, znaczy w inny sposób realizuje te twarde wymogi polityki międzynarodowej czy stosunków międzynarodowych, ale na ile Clausewitz jest na przykład żywy dla elit niemieckich, czy nie wiem, dla dowództwa Bundeswehry. Ona, mówię, w znaczeniu militarnym w tej chwili chyba ma średnie znaczenie, patrząc też na sprzęt, jaki Ukraińcom próbowały Niemcy dostarczyć. No to były jakieś przestarzałe jeszcze NRD-owskie rakiety, ale jakie dzisiaj może mieć znaczenie, czy Niemcy się raczej wstydzą, wypierają tego typu, nie wiem, książki, publikacje ze swoich analiz, z myślenia, z przyznawania się do tego, że mogą mieć cokolwiek wspólnego z takim traktatem wojny, jak dzieło Clausewitza.
Ja chciałbym przytoczyć jeden fakt. W 2016 roku rząd Angeli Merkel opublikował tak zwaną Białą Księgę Bezpieczeństwa Republiki Federalnej Niemiec, czyli strategię oficjalną, strategię bezpieczeństwa państwa niemieckiego. Ona jest dostępna w internecie, można sobie wgooglować. I tam jest taki rozdział, gdy chodzi o kwestie wychowawcze, to znaczy jakie wzorce należy przedstawiać żołnierzom i oficerom Bundeswehry współczesnej armii niemieckiej do naśladowania. I wskazano dwa wzorce. Tak zwaną antyhitlerowską opozycję z czasów II wojny światowej i drugi wzorzec, teraz dochodzimy do rzeczy nas najbardziej interesującej, pruscy oficerowie, którzy reformowali armię pruską na początku XIX wieku. I jak wiemy, w gronie tych oficerów był Karl von Clausewitz. A to jest to środowisko. Więc odpowiadając na pytanie pana redaktora, no właśnie chciałbym zwrócić uwagę na to, że w dzisiejszym państwie niemieckim ten czas pruski, oczywiście jak najbardziej oświecony i reformatorski, jest traktowany jako punkt odniesienia, także jako element wychowawczy dla oficerów i żołnierzy Bundeswehry. Bundeswehry, która wiemy już po oświadczeniu kanclerza Olafa Scholza, że będzie się rozbudowywać, no bo wydatki na obronność mają wzrosnąć w Niemczech do 2% PKB, a oprócz tego jest dodatkowy fundusz na bieżące wydatki w wysokości 100 miliardów euro dodatkowych. A więc warto o tym pamiętać. Clausewitza czyta się w uczelniach Bundeswehry z pewnością. Nikt oficjalnie nie mówi, że to jest nasz guru. Natomiast jeżeli czynnik polityczny, to znaczy rząd niemiecki w 2016 roku wskazuje w oficjalnej doktrynie bezpieczeństwa państwa niemieckiego, że Clausewitz i inni pruscy reformatorsko nastawieni generałowie, którzy nie wyobrażali sobie na przykład odrodzenia niepodległej Polski, są ważnym i aktualnym punktem odniesienia jako wzór wychowawczy dla Bundeswehry, no to ma swoje znaczenie i trzeba powiedzieć, że robi wrażenie.
Panie profesorze, i ostatnia kwestia, może trochę z pewnego oddalenia czy z dystansu, patrząc na bezpośrednio sprawy, rzeczy, książki, o których rozmawiamy. Czy pan się, profesor, zastanawiał, po co tak wygodny układ sił zburzył Władimir Putin swoją decyzją o inwazji, ataku Ukrainy, skoro to, co się w tej chwili odsłania w ciągu tych dwóch tygodni od 24 lutego, czyli od ataku na Ukrainę, no to był wygodny układ wzajemnych biznesów, wymian, finansowania elity, finansowania, można powiedzieć, emerytury elity niemieckiej, ale nie tylko niemieckiej, francuskiej, brytyjskiej. W tej chwili ukazała się fantastyczna też książka dziennikarki Financial Times pod tytułem Ludzie Putina, która opisuje układy, które z kolei istniały na linii Moskwa-Londyn, w ogóle finansowania i podwyższenia cen nieomalże nieruchomości, znaczy nie nieomalże, tylko wprost w samym Londynie ze względu na pakowanie tam gigantycznych pieniędzy przez różnych oligarchów rosyjskich, także tych, którzy wypadali z układu i musieli zbiec gdzieś do Londynu, pod Londyn i gdziekolwiek indziej do Królestwa Zjednoczonego Brytyjskiego. I nagle jednym ruchem Władimir Putin to wszystko rozkłada i rozwala. Zastanawiał się pan profesor nad tym?
No, zastanawiałem się. Tu oczywiście nasunął mi się taki tytuł książki Barbary Tuchman, autorki słynnych sierpniowych salw, która napisała też książkę pod tytułem Szaleństwo władzy. nie chodzi mi o szaleństwo osoby, tylko o szaleństwo władzy. To znaczy pewien, nazwijmy to, zespół błędnych decyzji, błędnych rozpoznań, które no, przedstawiono Putinowi w pewnym momencie, które go przekonały co do tego, że trzeba, no właśnie, trzeba w sposób jak najbardziej klasyczny zadbać o swoje imperialne interesy. Zestawmy to z tym, jak o swoje imperialne interesy dba państwo, które wydaje się dzisiaj najwięcej korzystać na tym wszystkim, czyli Chiny. Chiny, które cierpliwie, to są wiadomo, trwające tysiące lat tradycje chińskiej państwowości, która wie, że czynnik pod tytułem czas jest ważny i trzeba niekiedy bardzo cierpliwie działać i próbować rozszerzać sieć swoich imperialnych wpływów. I oni to robią bardzo skutecznie, nie odwołując się właściwie, zwróćmy uwagę, do sił militarnych. Natomiast Rosja po raz kolejny, właściwie od przyjścia do władzy Putina, wchodzi na ścieżkę wojenną, tylko że tym razem to nie jest jednak Gruzja czy Czeczenia czy Północna Osetia, tylko jednak kraj, który ma kilkadziesiąt milionów mieszkańców i który został upokorzony w 2014 roku, ale mówiąc kolokwialnie niedobity, to znaczy Ukraińców upokorzono w 2014 roku, mówię o aneksji Krymu i tych republik Ługańskiej i Donieckiej, ale pozostawiono Ukraińcom szansę, no jednak 8 lat mieli, niespełna 8 lat na to, żeby wyciągnąć wnioski i dozbroić się, no i mamy tego efekt.
To prawda, rzeczywiście można powiedzieć, że Ukraińcy wyciągnęli wnioski z własnej najnowszej historii, nie bali się przemyśleć swojej sytuacji ze wszystkimi tego konsekwencjami, co widzimy teraz w trakcie walk. Proszę Państwa, raz jeszcze. Zachęcam do czytania ważnych, poważnych książek, które często wymagają wysiłku. No niestety czasami myślenie, budowanie własnej świadomości, świadomości historycznej, szerszej, żeby właściwie rozumieć, interpretować i analizować świat, trzeba włożyć w to wysiłek. Ale w tym sensie warto, że wiemy dzięki temu, gdzie jesteśmy, dlaczego jesteśmy tutaj, po co jesteśmy, co nas ewentualnie może czekać. Więc przede wszystkim zachęcam wszystkich polityków, zwłaszcza tych, którzy podejmują decyzje. Wiem, że nie mają czasu, ale to można sobie czytać po kwadransie dziennie, z rana do porannej kawki, jeśli ktoś pali do papierosa, nie polecam oczywiście, ale powiedzmy tak. Dowództwu naszemu generalnemu, wspaniałemu, oficerom służb specjalnych, oficerom Straży Granicznej. Naprawdę myślenie nie boli. Lepiej pewne rzeczy uprzedzać niż budzić się po fakcie. Wyciągnijmy wnioski z tego, jak Ukraińcy sobie poradzili z bieżącymi wydarzeniami. Oczywiście ta wojna nie jest jeszcze przesądzona. Jeszcze się wiele rzeczy może wydarzyć. Wiele razy jeszcze możemy widzieć rzeczy okropne. Doświadczamy tego, co tam się dzieje. Przyjeżdżają uchodźcy. Bądźmy wobec tych ludzi życzliwi, pomocni. Na tyle oczywiście, na ile możemy. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Historia nie ma końca, proszę Państwa, jak widać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.